Mamy 2 września 1931 roku.
Znajdujemy się w Gnieźnie,
dokładniej mówiąc na ulicy Zielonej 10, która w czasach obecnych jest prawdopodobnie, z tego co udało mi się dowiedzieć, ulicą Pocztową. O godzinie 14:30 11-letnia Monika Andrzejewska dostaje od swojej mamy 5 zł z poleceniem, aby udać się na ulicę Cierpięgi i tam odebrać od szewca gotowe obuwie, reperowane obuwie. Mama prosi jednak swoją córkę, by ta prędko wróciła do domu. Kobieta prosiła wcześniej Monikę, aby ta zajęła się swoim młodszym bratem, niespełna 2-letnim, a dziewczynka obiecała, że właśnie tak zrobi. Monika mówi więc swojej mamie, żeby ta się nie martwiła, że zaraz wróci do domu. Los jednak zdawał się mieć wobec niej inne plany, ponieważ dziewczynka już nigdy miała nie przekroczyć progu swojego domu, a na pewno nie żywa. Monika naprawdę miała w planach szybko się uwinąć. Nie miała raczej w zwyczaju zawodzić swoich rodziców. Ale kim była ta dziewczynka? Monika była jasnowłosą, raczej usłużną dziewczynką. Posiadała raczej takie ostre rysy twarzy, ale być może to jest moje subiektywne odczucie. Wstawię Wam później zdjęcia na Instagrama oraz na Facebooka, tak żebyście mogli sami się zorientować i sami podjąć decyzję i ocenić, jak to wyglądało. Natomiast od razu uprzedzam, że mogą być to zdjęcia, które nie każdy będzie chciał oglądać z tego względu, że są to zdjęcia pośmiertne. Monika wyszła z domu, przeszła przez Park Kościuszki i praktycznie pod sam koniec spotkała kobietę, która powiedziała jej, że potrzebuje pomocy i zapytała, czy dziewczynka nie chciałaby zarobić parę groszy, a nawet nie groszy, bo aż złotych, aż 3 złote. Praca nie była zbyt ciężka, ponieważ kobieta, jak mówiłam, potrzebowała odebrać kilka paczek z Jelonka. A że paczek było dosyć dużo, no to przydałaby jej się kolejna para rąk. Dziewczynka od razu się zgodziła. 3 złote to była całkiem niezła opłata, a trzeba tutaj nadmienić, że rozpoczynał się rok szkolny, a raczej już się rozpoczął rok szkolny. Dziewczynka więc mogłaby przeznaczyć te fundusze na nową wyprawkę szkolną i odciążyć swoich rodziców. Co prawda obiecała swojej mamie, że wróci dosyć szybko, ponieważ miała opiekować się swoim młodszym bratem, no ale mama na pewno zrozumie i bardzo się ucieszy, gdy dziecko wróci do domu i jeszcze poinformuje ją, że zarobiło na swoje własne wydatki. Google podpowiedziało mi tutaj, że Jelonek to jest jezioro położone właśnie w Gnieźnie, z tego co zaobserwowałam chyba w samym centrum Gniezna. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tę sprawę, to chyba tutaj chodzi o troszeczkę inną lokalizację. Około 3 km od Gniezna znajdowała się osada Jelonek i chyba z tego co widziałam nadal się znajduje. Według map Jelonek znajduje się pod Gnieznem, ale gdybym coś pokręciła, to proszę mnie poprawić. Ci, co nigdy nie byli w Gnieźnie albo nie znają rejonów, no to polecam powklejać sobie wszystkie nazwy tych miejscowości i nazwy ulic właśnie w mapę Google'a, ponieważ większość tych ulic nadal nazywa się dokładnie tak samo jak przed wojną, więc można sobie ładnie zobrazować całą tę historię nie tylko w czasie, ale i w lokacji i przestrzeni. Może też Wam wkleję w sumie taką mapkę na Facebooka i Instagrama, tak dla leniwych. Ale wróćmy do tematu. Monika pamiętała jednak, że obiecała matce odebrać buty od szewca i dostała nawet w tym celu pieniądze. Postanowiła więc wstąpić po drodze do swojej przyjaciółki w Szalakówny i dać jej na przechowanie te 5 zł, które otrzymała właśnie od swojej matki. Byłoby przecież niemądre, gdyby w trakcie zarabiania 3 złotych zgubić 5. A jak już wstąpiła do koleżanki, no to oczywiście wypadało się pochwalić, gdzie idzie i jaki interes życia jej się właśnie trafił. Szalakówna przyjęła pieniądze, pożegnała się z koleżanką i niestety nie zdawała sobie sprawy, że jest to ostatni raz, kiedy widzi swoją przyjaciółkę. Rozmowie dziewczynek przysłuchiwali się rodzice w Szalakówny. Opowieść Moniki od razu wydała im się co najmniej podejrzana. Raczej rzadko kiedy zdarza się, żeby nieznajoma kobieta podchodziła do obcych dziewczynek na drodze i oferowała tak sowite wynagrodzenie za pomoc w noszeniu paru przesyłek. Podeszli więc oni do okna, tak aby odprowadzić wzrokiem Monikę, i zauważyli, że kobieta weszła wraz z Moniką na wiadukt kolejowy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na tym wiadukcie stał pewien mężczyzna. Kobieta chwilę porozmawiała z mężczyzną, a po chwili przekazała mu Monikę, po czym oddaliła się w bliżej nieokreślonym kierunku. Mężczyzna ujął dziewczynkę pod rękę, a po chwili oboje zniknęli ze zakrętem. Tym razem państwo wszelakowie nie tylko mieli podejrzenia, ale wręcz wiedzieli, że Monice musi grozić jakieś niebezpieczeństwo. Czym prędzej więc pobiegli do domu Andrzejewskich. Zastali tam ojca dziewczyny, który zdążył właśnie wrócić z pracy na kolei. Kiedy usłyszał on o wydarzeniu, którego wszelakowie byli świadkiem, czym prędzej wybiegł z domu, zapukał jeszcze do drzwi swoich dwóch przyjaciół, wziął ich ze sobą i w trójkę udali się na poszukiwania Moniki. Na całe szczęście wiedzieli, gdzie mają się udać, gdyż Monika powiedziała swojej przyjaciółce, gdzie miała odebrać paczki. Nie wiadomo, czy to była prawda, czy też kobieta okłamała dziewczynkę, aczkolwiek był to taki jedyny punkt zaczepienia, którego musi złapać ojciec. Tak więc w trójkę pobiegli do Jelonka i nawoływali, wołali, ale niestety bezowocnie. Druga wersja mówi o tym, iż to matka dziewczynki, zaniepokojona jej długą nieobecnością, postanowiła udać się do swoich przyjaciół, państwa wszelakich. I tam miała właśnie wypytać, czy nie wiedzą czasem o niej, co się stało z jej córką. Dopiero tam miała się dowiedzieć niepokojących informacji i zawiadomić policję oraz swojego męża, ale ponieważ trochę mi się to nie trzyma kupy, no bo skąd matka Moniki miałaby wiedzieć, że właśnie państwo wszelakowie mieli kontakt z Moniką, przecież ona miała iść do szewca, tak naprawdę miała w ogóle nie zachodzić do swojej przyjaciółki, więc wydaje mi się, że raczej nie jest to wersja prawdziwa, tym bardziej, że w prasie pojawia się dosyć rzadko, dominuje jednak wersja z ojcem. Skupmy się więc tutaj na tej wersji, w której to wszelacy wykazali się niebywałą empatią i jakimś szóstym zmysłem, no i postanowili sami szybko zawiadomić swoich znajomych. Mężczyzna szukał swojej córki aż do zapadnięcia zmierzchu, no ale gdy niestety słońce zaszło, musiał wrócić do domu, ale po drodze oczywiście wstąpił na komendę policji i poinformował o tym, iż jego córka najprawdopodobniej została uprowadzona. Sam zaś wrócił do domu, czekał tam na swoje dziecko, niestety Monika się nie pojawiła przez całą noc. Zrozpaczony ojciec nie miał jednak zamiaru się poddać. Już kolejnego dnia z samego rana wstał i ponownie udał się do Jelonka. Szukał swojego dziecka aż do godziny 12, do południa. Właśnie w południe postanowił, że jest to moment na chwilę odpoczynku. Mniej więcej w tym samym czasie Anna Morawska, starsza już kobieta, 64-letnia, postanowiła udać się na grzybobranie właśnie do lasu w Jelonku. W zagajniku szukała grzybów, ale robiła to niestety nieudolnie, ponieważ potknęła się o wystający konar, a przynajmniej tak jej się wydawało, ponieważ kiedy wstała i rozejrzała się wokoło, okazało się, że rzecz, o którą się potknęła, to niestety nie był konar, a ręka dziewczyny. Przerażona Morawska czym prędzej uciekła z Jelonka i powiadomiła służby o swoim odkryciu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, odkrywają ciało dziewczynki. Okazało się, że leżało ono 80 metrów od głównej szosy. Ułożone było twarzą do ziemi, nosiło ślady ran kłutych. Były to rany zadane w okolice serca, były one 3. Dodatkowo była jedna rana szyjna i jedna rana gdzieś w okolice biodra. Okazało się, że jeden cios zadany był dosłownie w samo serce, co też okazało się przyczyną śmierci dziewczynki. Za paznokciami ofiary odnaleziono świeży naskórek, co najprawdopodobniej znaczyło, że Monika musiała stoczyć ze swoim napastnikiem dosyć ostrą walkę. Policja chwilę po godzinie 12 puka do drzwi państwa Andrzejewskich i właśnie tam informuje strapionego ojca, że jego dalsze poszukiwania nie mają już sensu. Jego córka Monika Andrzejewska, a raczej jej ciało, zostały właśnie odnalezione. W tej sprawie nie trudno było trafić na podejrzanego, ponieważ na szosie Witkowskiej, dokładnie 400 metrów od miejsca, gdzie odnaleziono później ciało Moniki, dwóch mężczyzn widziało, jak pewien mężczyzna szedł z dziewczynką właśnie w stronę Jelonka. Około godziny 17, dokładnie ten sam mężczyzna widziany był na ulicy Wrzesińskiej, jak wracał z Jelonka, ale tym razem był już sam. Nadmienić tutaj należy, że była to raczej okrężna droga do jego domu. Najprawdopodobniej mężczyzna wybrał ją właśnie dlatego, aby w razie czego odsunąć od siebie podejrzenia. Na szczęście śledczych, a nieszczęście mężczyzny, osoby, które go widziały, znały jego personalia, ponieważ jedna z tych osób, jeden mężczyzna, nawet kiedyś z nim pracował. Pozostała część osób znała go z widzenia. Jeden ze świadków znał nawet miejsce zamieszkania mężczyzny, może niedokładne, ale znał ulicę, na której mieszkał mężczyzna, a była to ulica Krzywe Koło. No i powiecie, dobrze, no ale sama ulica to jeszcze niewiele. No i macie rację, ale mężczyźni wiedzieli również o tym, że nasz podejrzany jest żonaty, co w sumie też niewiele rzuca światła na tą sprawę, bo prawdopodobnie co drugi mężczyzna na ulicy Krzywe Koło mógł być żonaty, ale żona naszego podejrzanego była personą dosyć charakterystyczną, ponieważ kulała na obie nogi. Mając takie szczegółowe dane, policji raczej nie było ciężko wytypować potencjalnego sprawcę oraz jego domostwo. Jednak kiedy pukają do drzwi, okazuje się, że w domu znajduje się tylko kobieta, właśnie żona naszego podejrzanego. Kobieta zostaje natychmiast aresztowana, gdyż jak wiemy, nasz podejrzany miał wspólniczkę, więc dlaczego by tutaj nie stwierdzić, że była to jego żona? Najprawdopodobniej właśnie to ona pomagała mu wywabić dziewczynkę. Ludwika Staniakówna, ponieważ tak właśnie nazywa się żona poszukiwanego mężczyzny, została przewieziona na komendę policji. Tam oczekiwała, aż dołączy do niej jej mąż, który zresztą został aresztowany równie szybko. Podczas zatrzymania dało się zaobserwować świeże, zadrapane rany na twarzy podejrzanego oraz na jego ręce. Para Stawniaków była dosyć specyficzna. On 34-letni, można powiedzieć, że nałogowy recydywista, ponieważ rozpoczął swoją działalność już w wieku 14 lat, a teraz w wieku 34, włącznie w całym swoim życiu, odsiedział lat 12 w więzieniu. Tak więc jak na człowieka liczącego 34 wiosny, no to 12 lat za kratkami to jest chyba całkiem spore osiągnięcie. Ale zakład karny był dla niego dosyć chyba miły, bo właśnie tam poznał on swoją żonę. I nie, spokojnie, w 20-leciu międzywojennym nie było więzień koedukacyjnych, a przynajmniej tak mi się wydaje, być może były, tylko ja mam złą wiedzę, więc gdyby ktoś wiedział coś więcej, proszę mnie poprawić oczywiście. Ale panna Ludwika przychodziła do aresztu w odwiedziny. Odwiedzała oczywiście nie Stawniaka, którego wtedy jeszcze nie znała, a swojego brata, który ze Stawniakiem właśnie wtedy w danym więzieniu przebywał. Tam też nasze gołąbki się zapoznały, zakochały w sobie, a po uwolnieniu Stawniaka z więzienia postanowiły się pobrać. Pomimo przeszłości Stawniaka, para miała raczej opinie dosyć dobre w swoim otoczeniu. Często byli widywani razem na spacerach, chodzili razem pod rękę, a sam mężczyzna dosyć często pomagał swojej małżonce w obowiązkach domowych. Na przykład wieszał za nią pranie czy nosił siatki z zakupami. Aresztowany mężczyzna początkowo w ogóle nie przyznawał się do winy. Twierdził, że ze zbrodnią nie ma nic wspólnego, a nawet podał swoje alibi pomiędzy godziną 15 a 16, ponieważ mniej więcej wtedy nastąpiła cała ta historia. Według niego o tej godzinie znajdował się na ulicy Warszawskiej, a może o tym poświadczyć lodziarz, u którego kupował wtedy lody. Był to pan Micherski. Dodatkowo twierdził, że również w godzinach popołudniowych był przy ulicy Dąbrówki. Tam z kolei mieli go widzieć dozorcy więzienni Egerbrecht oraz pokrzywnik. Miał również wytłumaczyć swoje ślady zadrapań na twarzy. Jak wiemy, Monika pod swoimi paznokciami miała świeży naskórek, tak więc wiadomo było, że jej oprawca na pewno takie zadrapania gdzieś musi posiadać. No ale według słów Stawniaka, to on swoje zadrapania zdobył właśnie wtedy, kiedy pokazywał swoje wspaniałe serce swojej małżonce, ponieważ akurat w momencie, w którym pomagał jej wieszać pranie. Wtedy to też miał spaść ze śmietnika na ostry gruz i tam też wtedy miał się pokaleczyć. Ale każdy ma swój słaby punkt, a takim punktem była właśnie Ludwika u Stawniaka. Pomimo swojego parszywego charakteru, mężczyzna musiał ją dosyć mocno kochać, ponieważ kiedy dowiedział się, że została ona aresztowana, a nawet jest podejrzana o pomoc w uprowadzeniu dziewczynki, no to Stawniak zaczął mówić, a przynajmniej tak połowicznie. Stwierdził, że to nie Ludwika jest jego wspólniczką. Stawniak, pomimo tego, że był takim przykładnym mężem, no to jednak jakąś rysę miał, ponieważ posiadał kochankę, Klarę Jarecką. Jak uzgodniono, panna Klara była kobietą lekkich obyczajów, która zarabiała na życie właśnie swoim ciałem. Została dosyć szybko namierzona przez policję, no i tym samym aresztowana i osadzona w areszcie, a tym samym Ludwika Stawniak została zwolniona do domu. No dobrze, ale co z alibi podejrzanego, ponieważ z jednej strony on tutaj się przyznaje, mówi, że miał swoją wspólniczkę, którą była Klara, ale z drugiej strony podał dosyć takie dokładne alibi na czas popełnienia zbrodni. No i raczej się nie zdziwicie, jak wam powiem, że to alibi dosyć szybko upadło. Lodziarz Michelski zeznał, iż tego dnia sprzedawał lody pod kinem Luna i jako, że znał Stawniaka, to pamięta, że faktycznie 2 września sprzedawał mu lody. Jednak z całą stanowczością miało to miejsce przed południem, nie po południu, tak jak twierdził Stawniak. Również dozorcy więzienni zeznali, iż owszem, widzieli Stawniaka, nawet tutaj godziny się zgadzały, no tylko daty już nie, ponieważ Stawniak był przez nich widziany nie 2 września, ale 1 września, czyli dzień wcześniej. A to właśnie 2 września zaginęła Monika. Nawet historia z zadrapaniami nie do końca się zgadzała, ponieważ państwo cegielscy, którzy byli sąsiadami Stawniaków, zeznali, że Konstanty rzeczywiście spadł z kosza na śmieci, akurat właśnie w trakcie wieszania prania, tak jak mówił, ale nikt wtedy jakoś nie zauważył, aby ten mężczyzna rozciął sobie jakąkolwiek skórę na twarzy czy na rękach. Swoją drogą dosyć ciekawa metoda na wieszanie bielizny na sznurkach. Mi się raczej nigdy nie zdarzyło wieszać prania stojąc na koszu na śmieci, no ale różne hobby ludzie mają. Zresztą Stawniak też jakoś wybitnie wysoki nie był, no więc może po prostu chciał sobie dodać parę centymetrów, żeby było mu łatwiej. Ale też pojawiła się tutaj druga wersja mówiąca o tym, iż Stawniak nie tyle spadł z kosza na śmieci, co upadł na kosz na śmieci. I miało się tak stać, ponieważ w momencie, kiedy mężczyzna wieszał pranie, no to zerwał się haczyk, na którym była zawieszona linka, no i wtedy mężczyzna miał polecieć jak długi właśnie ten kosz na śmieci, obok tego kosza leżał podobno gruz, którym miał to się tak właśnie pokaleczyć. I muszę przyznać, że ta wersja brzmi jednak dużo sensowniej, prawda? Alibi Stawniaka powoli więc upadało, a on sam chyba zaczynał widzieć, że raczej się z tej sprawy nie wykręci. Zbyt wielu świadków podważało jego alibi. Zmienił jednak wersję, mówiąc, że owszem, Jarecka przekazała mu dziecko, ale on chwilę później oddał dziewczynkę handlarzom żywym towarem. No a co się z nim potem stało i co się z nim potem działo, no to Stawniaka nie bardzo interesowało. Wersja podejrzanego była oczywiście grubymi nićmi szyta. Całą nadzieję pokładano więc w Jareckiej. Być może to kobieta rzuci więcej światła na tę sprawę. No ale niestety, kobieta zawiodła śledczych na całej linii. Kategorycznie zaprzecza, że ze sprawą ma cokolwiek wspólnego. Twierdzi nawet, że samego Stawniaka w ogóle nie zna i nie wie, o co tutaj chodzi. Ale okazuje się, że za to ludzie wiedzą. W Gnieźnie wrze. Całe miasto obiega informacja o aresztowaniu stawniaka, no i wtedy to na policji pojawiają się tłumy. Okazuje się, że zatrzymany już wcześniej okazywał niezdrowe zainteresowanie dziewczętom. Na policję zgłasza się wiele dziewczyn z baraków, czyli z takich bardzo ubogich rejonów gnieźnieńskich. Donosiły one, że stawniak często je zaczepiał, przystawiał się do nich, robił jakieś niepoprawne propozycje i aluzje. Nikt za bardzo tam raczej jednak nie zwracał na to uwagi, ponieważ wszyscy mieszkańcy mieli tam większe zmartwienia na głowie. Tak jak wspomniałam, to była taka raczej biedna dzielnica Gniezna, tam ludzie nie mieli czasami co do garka włożyć, więc raczej nie bardzo przejmowali się tym, że jakiś dziwny mężczyzna się kręci i nagabuje dziewczyny. Przed wujkiem Kostkiem, bo tak go właśnie tam nazywano, ostrzegano dziewczęta, ostrzegano dzieci, kazano na siebie uważać, no i to w zasadzie tyle. Raz jedna matka, widząc jego anonsę względem jej córki, przegoniła go ze swojego domu, no ale to nie zraziło Kostka, ponieważ pojawiał się on w barakach dosyć regularnie, no i trudno mu się dziwić, gdy dziewczyny z takich ubogich rodzin nie były tam jakoś bardzo pilnowane i nie chodzi mi wcale o to, że rodzice w ogóle o swoje pociechy tam nie dbali, no ale mieli większe zmartwienia. Dla stawniaka było to więc duże ułatwienie w pozyskiwaniu kontaktu z młodymi dziewczynami. Władysława Sakowska również pojawiła się na posterunku w sprawie stawniaka. Ona z kolei zeznała, że 28 sierpnia, czyli dosłownie 4 dni przed zaginięciem Moniki, była świadkiem niecodziennej sytuacji. Przed lokalem firmy Grabianowski zauważyła, jak stawniak rozmawia z 14 lub 15-letnią dziewczyną. Zachowanie mężczyzny było takie dosyć podejrzane, był on żywo podekscytowany, tak nerwowo się poruszał. No i też po dziewczynie było widać, że jest ona poddenerwowana, taka zakłopotana, nie wie co ma za bardzo zrobić, lekko tak się dziwnie uśmiecha. Sakowska stwierdziła, że zainterweniuje i ostrzeże młodą dziewczynę. Zawołała i pogroziła jej palcem z daleka. I to poskutkowało, ponieważ chwilę później mężczyzna się oddalił, a Sakowska podeszła do dziewczyny i zapytała się, czego ten mężczyzna od niej chciał, na co ta odparła, że próbował namówić ją na wycieczkę za miasto. Dosyć mroczne wydają się również zeznania pani Liberkowskiej. Kobiecie najprawdopodobniej udało się ocalić życie swojej 9-letniej córeczce. Kobieta przyuważyła, jak Jarecka próbowała wywabić jej córkę Józefę z domu. Dała jej w tym celu 20 groszy. Liberkowska lub jej mąż, w zależności od źródeł, kategorycznie się temu sprzeciwiła i zabroniła dziewczynce gdziekolwiek iść z nieznajomą. Później zauważyła przez okno, jak Jarecka podchodzi do tajemniczego mężczyzny, a ten wita ją pytaniem: no i co, nic? Na co Jarecka odpowiada: no cholera, nic. Później okaże się, że tym nieznajomym mężczyzną był właśnie Konstanty Stawniak. W sprawie wujka Kostka wpłynęło aż 15 zawiadomień o niezgodnych z prawem poczynaniach. Zwykle były to próby nagabywania dziewcząt w niewiadomych celach. Na policję wpłynęły również zawiadomienia o Klarze Jareckiej. Panna Jesionkówna, pracująca w Gnieźnie u jednego z bogatszych państwa jako służąca, doniosła, iż Klara, która obecnie osiedliła się w Gnieźnie, tak naprawdę jest panną lekkich obyczajów, która swojego czasu zamieszkiwała w Bydgoszczy. Tam niestety narobiła sobie problemów i postanowiła uciec do innego miasta. Tutaj co prawda nie posiadała nawet dachu nad głową i oficjalnie była bezdomna, no ale przynajmniej była bezpieczna i nikt jej nie groził. Pojawiają się również głosy, że Klara miała być kochanką stawniaka. Już wcześniej miała mu pomagać w napędzaniu mu młodych dziewcząt. Czyniła to zresztą podobno bez oporów. Nie wiadomo, co kierowało młodą kobietą, ponieważ ta nigdy nie wyjaśniła motywów swojego postępowania. Czy czyniła to, ponieważ mężczyzna jej płacił, czy może po prostu była tak szaleńczo zakochana w stawniaku, że robiła wszystko, o co mężczyzna ją poprosił? No to tego się niestety chyba nie dowiemy. Nawet jeżeli kobieta pomagała stawniakowi z miłości, no to z tej wielkiej, ogromnej miłości raczej nic nie zostało, ponieważ na sali rozpraw para traktowała się raczej chłodno i to tak delikatnie mówiąc. Rozprawa rozpoczęła się 1 lutego 1932 roku, punktualnie o godzinie 9. Sala została tłumnie zapełniona. Gazety donosiły, że tłum liczył nawet 400 głodnych sensacji osób. Zawczasu wykupiły one sobie oczywiście bilety na rozprawę, ponieważ okazało się, że zainteresowanie było tak szerokie, że zapobiegliwie proces dostępny był jedynie dla osób uprawnionych. Dobrze przypuszczano, że okoliczna ludność tłumnie ruszy na spektakl, który miał się właśnie rozpocząć. Dziś mamy kina, teatry, a kiedyś, żeby sobie urozmaicić dzień, to chodzono na procesy sądowe. Nie to, żeby w tamtych czasach nie było kina oczywiście, czy teatrów, ale gawieć nie wybrzydzała w rozrywkach, gdyż było ich raczej niewiele. Wprowadzony na salę rozpraw oskarżony kłaniał się uprzejmie wszystkim przybyłym, wliczając to oczywiście dziennikarzy. Uśmiechał się przy tym, sprawiając wrażenie takiego miłego wujka. Zupełnie tak, jakby akt oskarżenia w ogóle go nie dotyczył. W opozycji do swojego niegdyś ukochanego stanęła Jarecka, która na salę rozpraw zawitała ze spuszczoną głową. Szybko jednak odzyskała animusz i zasiadła na ławie oskarżenia z pogardliwym wyrazem twarzy, a ponowno nawet miała kokietować zasiadających obok policjantów. Nie przyznaję się, jestem bardzo niewinny, krzyczał Stawniak z ławy oskarżonych. Stawniak stwierdził, że nie przyznaje się do winy, ponieważ nie ma do czego się przyznać. Uparcie twierdził, że posiada alibi, zresztą to samo, które już raz zostało podważone. Ale coraz więcej świadków rzuca cień na zeznania oskarżonego. Anna Skarbińska zeznaje na przykład, iż 2 września Stawniak zjawił się u niej, by pożyczyć 2 złote. Jego twarz miała być wtedy pokryta świeżymi zadrapaniami, a było to o godzinie 17. Również powołany biegły, dr Chrzanowski, stwierdził, iż to jest niemożliwe, aby zadrapania na twarzy Stawniaka pojawiły się w efekcie upadku na żelazny kosz na śmieci oraz gruz. Rany, jakie posiadał oskarżony, były ranami równoległymi i równoramiennymi. Mogły zostać zadane igłami, jakimiś ogonkami szkła, bądź właśnie paznokciami, ale na pewno nie gruzem. Ten zostawiłby na jego skórze zupełnie inne ślady, grubsze. A przypomnijmy tutaj, że za paznokciami Moniki Andrzejewskiej znaleziono właśnie dosyć sporo obcego naskórka, więc bardzo prawdopodobne jest, iż to właśnie naskórek oskarżonego. Wersja z upadkiem z kosza lub do kosza całkowicie upadła. Obciążająco zeznaje również szwagier Stawniaka, Domański. Dokładnie ten sam jego kumpel spod celi, dzięki któremu poznał swoją żonę. Informuje on sąd o tym, iż krytycznego dnia Konstanty wyszedł z domu o godzinie 14, a powrócił o godzinie 17.15, czy według innych źródeł o 18. Pokrywało się to niemal idealnie z czasem, w którym zaginęła Monika Andrzejewska, gdyż jak ustalono, zbrodnię popełniono o godzinie 15.30. Nie do końca wiem, skąd tutaj takie dokładne określenie czasu, no ale przyjmijmy, że najprawdopodobniej określił tak jakiś medyk sądowy. Szwagier również porusza temat zadrapań. Domański jest przekonany, że Stawniak o godzinie 14 tych zadraśnięć na policzkach jeszcze nie miał. Za to z całą stanowczością o godzinie 17.15, kiedy to do domu powrócił, twarz Stawniaka była już podrapana, więc te całe zadraśnięcia musiały zostać dokonane właśnie między 14 a 17. Gdy dowiedział się o zaginięciu Andrzejewskiej, to choć ze swoim szwagrem miał dobre relacje, to od razu zaczął go podejrzewać. Tym bardziej, że tego dnia przed wyjściem Kostek miał stwierdzić, że idzie do lasu pobawić się z jakąś dziewczyną. Również teść Stawniaka zeznaje na jego niekorzyść. Twierdzi, że już 2 września jego zięć opowiadał mu historię o pewnym kolejarzu z ulicy Zielonej, któremu zabito córkę. Wówczas jeszcze nikt nie wiedział o tym, iż Monika nie żyje. Jej ciało odkryto dopiero następnego dnia i to w południe, tak więc tylko sprawca zbrodni mógł posiadać takie informacje. Świadek Kaszyńska opowiada, jak pewnego dnia, gdy zbierała w lesie jagody, oskarżony stawniak podszedł do niej i poprosił, aby kobieta zostawiła mu w opiece swoją córkę. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, ale mężczyzna ewidentnie miał tupet. Kobieta na całe szczęście się nie zgodziła. I takich zeznań jest wiele i dosłownie wszystkie przemawiają na niekorzyść oskarżonego. Stawniak ukazany jest jako nachalny i wiecznie szukający okazji. Nie krył się nawet szczególnie ze swoimi upodobaniami. Klara Jarecka z kolei cały czas wypiera się swojego udziału w sprawie, chociaż została rozpoznana przez wielu świadków. Wilkoszówna mówi nawet, że gdy razem z Jarecką leczyła w szpitalu chorobę skórną, ta miała się chwalić, że Stawniak jest jej ukochanym. Klara bardzo się wtedy cieszyła, gdyż mężczyzna obiecał jej nawet kupić jakąś ładną sukienkę. Świadek widział się z Jarecką w dniu aresztowania Stawniaka, nawet pytał ją o jej lubego, no ale ta miała twierdzić, że Konstanty jest niewinny. Stawniak przez cały proces starał się podważać zeznania świadków. Tłumaczył, że wiele z obciążających historii to bójdy wyssane z palca, że część z nich być może jest składana nawet w akcie zemsty, ponieważ oskarżony twierdził, że miał napinku z częścią zeznających. Zeznania nie budzą jednak żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego. Był widziany z dziewczynką przez kilku świadków i to tuż przed zbrodnią. Zadrapania na jego twarzy powstały dopiero przed godziną 17. Ofiara miała pod paznokciami obcy naskórek. No i również chwilę po zbrodni Stawniak był widziany w okolicy Jelonka, a o jej samym zabójstwie wiedział jakoś tak szybciej niż policja. Chyba, że posiadał jakiś dar jasnowidzenia, o którym nie wiemy. Oskarżyciel zażądał dla oskarżonego Stawniaka najwyższej możliwej kary, a była to kara śmierci przez powieszenie. Podkreślił tym samym, iż oskarżony jest osobą zdemoralizowaną, która już od dawna pokazywała swoje skłonności. Dużo łagodniej została potraktowana Jarecka, choć co do jej winy również nie było żadnych wątpliwości. Co prawda nie posiadano bezpośrednich dowodów na to, że ma jakiś związek ze sprawą, ale na pewno pomagała Stawniakowi w uprowadzeniu dziewczynki, gdyż została rozpoznana zarówno przez rodzinę Wszelakich, jak i przez Liberkowską. Klara Jarecka została oskarżona o współsprawstwo, za co prokurator domagał się kary 2 lat ciężkiego więzienia. Stawniak w swoim ostatnim słowie starał się w dalszym ciągu wypierać swoje winy, prosił nawet o wyrok uniewinniający. Tak się niestety dla niego nie stało. Wyrokiem sądu został skazany na karę śmierci. Jego wspólniczka Klara Jarecka usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Swój surowy wyrok sąd argumentował faktem, iż Stawniak był już wcześniej karany i to, jak się okazuje, również za próbę zabójstwa. Sąd odczytał nawet akta sprawy. Oskarżony miał pobić mężczyznę w Żabnie, po czym porzucił jego nieprzytomne ciało w piwnicy. Zrobił tak tylko dlatego, że był przekonany, iż ofiara nie żyje. Lisiecki, który był właśnie ofiarą, udawał martwego i nie otwierał oczu i dzięki temu uszedł z życiem. Stąd też przekonanie sądu, że Stawniak nie jest w stanie zejść ze ścieżki zbrodni. Swoją przestępczą ścieżkę zaczął już w dzieciństwie, no bo 14 lat, no to jeszcze, można powiedzieć, jest wchodzący powoli dopiero w dorosłość nastolatek. I każda jego kolejna zbrodnia jest gorsza od poprzedniej, bo zaczynał jako taki mały przestępca, jakieś drobne kradzieże, drobne wyłudzenia. No a zakończyło się, jak widzicie, na uprowadzeniu 11-letniej dziewczynki. Stawniak wniósł apelację od wyroku, rozpatrzył ją sąd w Poznaniu. Tym razem Stawniak zmienił swoją wersję wydarzeń i twierdził, że owszem, odebrał Monikę od Jareckiej, ale oddał ją w ręce handlarzy żywym towarem. Już to wcześniej słyszeliśmy, prawda? Przejąć od niego Monikę miał niejaki Stolarczyk. Miała to nawet widzieć skazana wraz ze Stawniakiem Jarecka. Kobieta jednak nie potwierdziła słów swojego byłego kochanka. Powiem więcej. Twierdziła, że żadnego człowieka o nazwisku Stolarczyk nie zna. Widać, Stawniak miał nadzieję, iż jakiś płomień uczucia tlił się jeszcze w sercu Jareckiej, no i ta zapewni mu alibi, ale jego nadzieje były płonne i dosyć szybko zgasły. Klara Jarecka nie była aż tak głupia, jak sądzono. Została skazana jedynie na 2 lata więzienia. Musiała więc doskonale zdawać sobie sprawę, że pomagając Stawniakowi i zeznając na jego korzyść, mogła sobie tylko zaszkodzić. Na sali zeznaje Stanisław Szymkowiak, który był kolegą z celi Stawniaka. On również odsiadywał wyrok za morderstwo, ale miał dosyć lepsze perspektywy niż Konstanty, gdyż został skazany jedynie na 5 lat. Swoją drogą dosyć ciekawy wyrok za odebranie komuś życia. Szymkowiak miał opuścić zakład za 3 miesiące. Stawniak miał zwęszyć w tym niezłą okazję. Poprosił on swojego kompana z celi, aby po wyjściu napisał list do redakcji gazety Lech i poinformował w nim, że Stawniak jest niewinny. Szymkowiak miał za to dostać 500 zł, które wypłaciłby brat Stawniaka. Rzekomo właśnie brat wiedział, gdzie Stawniak przetrzymuje gotówkę, którą otrzymał od handlarzy żywym towarem i to właśnie z niej miał wypłacić Szymkowiakowi należne pieniądze. A pieniędzy tych otrzymał całkiem sporo, gdyż jak twierdzi, było to aż 7,5 tysiąca złotych. Innym razem z kolei Stawniak miał w końcu przyznać się do zbrodni swojemu koledze z celi, a nawet stwierdzić, że Jarecka ma więcej za uszami, niż byś to mogło wydawać. Podobno to właśnie nożyczki jego kochanki miały posłużyć do zadania ciosów małej Monice, a przynajmniej do 2 z 5 ran, w tym tej śmiertelnej. Według słów Stawniaka historia miała wyglądać następująco. Stawniak miał wymierzyć dziewczynie 3 ciosy, Monika potem miała osunąć się na ziemię, a para oddaliła się od dziewczyny. Dochodzili już do ścieżki, kiedy usłyszeli krzyki i wtedy też uświadomili sobie, że dziewczynka nadal żyje. Wtedy to Jarecka miała cofnąć się i zadać kolejne 2 ciosy, w tym właśnie ten śmiertelny. Oskarżony został również poddany badaniom psychiatrycznym. 2 biegłych stwierdziło, że nie ma żadnych przesłanek ku temu, by podejrzewać u Stawniaka jakąkolwiek chorobę psychiczną. Natomiast zostało stwierdzone, że jest on typem o perwersyjnych skłonnościach, zapadającym na stany histeryczne. Nie można więc tutaj było zmniejszyć odpowiedzialności karnej ze względu na niepoczytalność oskarżonego, bo nie stwierdzono, aby taka występowała, a same skłonności i histeryczność to było zbyt mało, aby to mogły być jakieś okoliczności łagodzące. Można jednak powiedzieć, że apelacja Stawniaka przyniosła mu wymierne korzyści, gdyż kara śmierci została mu zmieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ale żeby nie było tak kolorowo, no to sąd postanowił dodatkowo pozbawić Stawniaka praw obywatelskich i honorowych. Sam Stawniak został osadzony w więzieniu karnym w Rawiczu, gdzie rzekomo zmarł w roku 1937, a przynajmniej tak donosiły poznańskie dzienniki. Nie podano jednak przyczyny zgonu. Ale jeśli dzienniki się nie myliły, no to trzeba przyznać, że ta kara dożywotniego pozbawienia wolności była dosyć krótka. Na koniec jako ciekawostkę powiem wam, że nagrobek Moniki Andrzejewskiej zachował się po dziś dzień. Wkleję wam potem linka, gdzie możecie go sobie obejrzeć, jeżeli chcecie zobaczyć. Wkleję wam też oczywiście pozostałe zdjęcia Stawniaka, Klary, no i oczywiście Moniki, tak jak wspominałam wcześniej. Długo też się wzbraniałam przed wspieraniem kanału, z tego względu, że ja cały czas uważam, że takie moje gadanie to każdy może robić, wystarczy przejrzeć prasę, ułożyć historię i nagrywać. A poza tym to wiecie, jaką mam teraz sytuację. Nie chciałam czegoś wam obiecywać, a potem z tego się nie wywiązać, z tego względu, że no wiecie, że z małymi dziećmi jest różnie. Nie zawsze mogę mieć czas na to, żeby nagrywać systematycznie i wrzucać te odcinki systematycznie. Tym bardziej, że mam też parę innych problemów, o których mówić nie chcę. Ale myślę, że udało mi się znaleźć jakieś takie bonusy, które mogłyby was zainteresować. Więc gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć rozwój kanału, to byłabym bardzo wdzięczna. Oczywiście nie namawiam, to nie jest obowiązkowe. I tak cieszę się, że was mam. Oczywiście jak tylko moja sytuacja się poprawi, to ja tych bonusów dorzucę więcej. Na razie ja po prostu nie chciałabym obiecać wam czegoś, a potem z tego się nie móc wywiązać. To byłoby po prostu bardzo nie w porządku z mojej strony. No i cóż, na dzisiaj to chyba tyle. Zapraszam was oczywiście na Instagram oraz na grupę na Facebooku. Tam będą zdjęcia, będzie parę informacji dodatkowych, których tutaj nie zawarłam z różnych względów, chociażby takich, że były to po prostu jakieś nieścisłości, a nie chciałam tej historii jakoś tak, wiecie, podkoloryzować za bardzo. Wolałam się jednak skupić na rzeczach potwierdzonych. No i cóż, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Pa!